Znajdujemy się na festiwalu Góry Literatury, a ja mam przyjemność rozmawiać z Wojciechem Tochmanem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początku chciałabym zapytać, co w ogóle skierowało pana na tą ścieżkę kariery? Dlaczego reportaż, a nie coś innego?
Młody byłem bardzo, ciekawili mnie inni ludzie, ciekawił mnie świat. Chciałem docierać miejsc, do których docierali reporterzy, których książki czytałem, na przykład Ryszarda Kapuścińskiego. Wydawało mi się, że ten zawód, no wiedziałem o tym, że ten zawód mi to umożliwi, a poza tym byłem typowany w rodzinie, podobnie jak moja siostra, na lekarza. Poszedłem do takiej klasy w szkole średniej, czyli do biologiczno-chemicznej, i widząc, jak uczy się moja siostra długo i po nocach, starsza siostra, stwierdziłem, że to nie jest dla mnie dobry pomysł i że ja się tak uczyć nie zamierzam. Zawsze interesowało mnie to, co się dzieje między ludźmi i dlaczego tak się dzieje. No i od lat to badam.
Jak zacząć taką karierę? Mnie też zastanawia fakt na przykład tego, jakie studia pan poleca w kontekście tego, żeby nabrać warsztat i się jakoś przygotować do takiego zawodu.
Na pewno nie polecam studiów dziennikarskich, ponieważ one nie przygotowują w żaden sposób do pisania reportażu. Natomiast myślę, że fajnie zrobić jakieś studia konkretne, które uczą konkretnego fachu, lub też skończyć takie studia, które uczą języka, jakiegoś specyficznego, rzadkiego, na przykład arabskiego, albo perskiego, albo chińskiego. No i potem wtedy konsekwentnie z tego korzystać. Na pewno w zbieraniu, właśnie się zastanawiam, czy w zbieraniu materiału, w pisaniu na przykład pomogłaby jakaś antropologia. No, pewnie dałaby narzędzia, ale z drugiej strony właśnie w reportażu jest to cudowne, że my korzystamy z różnych dziedzin wiedzy i też pracujemy, rozmawiając z ludźmi, nie rozmawiamy do końca jak antropolodzy, trochę czasami bywamy, rozmawiamy jak psychoterapeuci, chociaż nie jesteśmy terapeutami, nie mamy takich kompetencji i przecież nie robimy żadnej terapii, ale mieliśmy takiego kolegę, który przychodził do bohatera, siadał i nic nie mówił. Jak analityk, który siedzi nad człowiekiem za jego plecami, a człowiek leży na kozetce. I ten bohater zaczął się wić i tłumaczyć. Więc ja myślę, że dobre są jakieś konkretne studia, w sensie uczące konkretnego zawodu lub konkretnej umiejętności.
No właśnie, bo to jest kolejny aspekt, czy pytać, czy nie pytać, bo na warsztatach poruszył pan aspekt tego, że czasem pytania niekoniecznie są dobre i czasem po prostu należałoby zapytać naszego bohatera o ogólną odpowiedź, bez tych pytań szczegółowych, żeby ta persona sama zadecydowała, co nam powie i jak rozwinie historię.
No generalnie pytać, chcemy się w trakcie dokumentacji dowiedzieć jak najwięcej, co ten człowiek ma do powiedzenia na temat zdarzenia czy sprawy, o której piszemy. Chcemy napisać, czy zamierzamy napisać reportaż, ale są takie sytuacje, kiedy rozmawiamy z ludźmi, którzy mają za sobą jakieś bardzo traumatyczne, okaleczające doświadczenie i trzeba być wtedy bardzo ostrożnym, żeby swoją rozmową człowieka nie ranić, nie traumatyzować powtórnie. Czasami to nie jest łatwe, ale też no, dajmy prawo decyzji naszym bohaterkom czy naszemu bohaterowi, wyjaśnijmy mu, co robimy, na czym polega ta nasza praca i do czego zmierza. I niech on czy ona zdecydują, czy chcą rozmawiać, czy nie. Być może, pomimo, że to jest dla nich ekstremalnie trudne i w jakiś sposób otwierające stare czy nie stare rany, ale ten bohater może uznać, że powinno to być zapisane, opowiedziane. Mam tu na przykład na myśli ofiary etnicznych gwałtów w Rwandzie czy w Bośni, z którymi rozmawiałem, o czym piszę w moich książkach, jakbyś kamieniadła i dzisiaj narysujemy śmierć. I takich osób raczej nie pytamy, bo każde pytanie może zranić. Lepiej poprosić o opowieść, czyli powiedzieć, podziękować za spotkanie. Ta osoba wie, w jakiej sprawie spotkaliśmy się, no bo się zgodziła. Poprosić o opowieść. Czy możesz mi opowiedzieć o sobie w tamtym czasie? Czy możesz mi opowiedzieć o tamtym dniu? Tyle, ile możesz i tyle, ile zechcesz. No i taka osoba w taki sposób potraktowana czuje się od razu troszkę, mam nadzieję, bezpieczniej w tej relacji z reporterem i sama decyduje, ile chce nam opowiedzieć, jak nam to chce opowiedzieć. I oczywiście my powinniśmy zadawać jakieś pytania, ale bardzo neutralne. Czy to był wieczór, czy to było rano, czy było ciepło, czy było zimno, to są pytania ok. Natomiast w takich sytuacjach nie powinniśmy zadawać pytań trudnych, które mogą ranić, albo nawet nie możemy zapytać, jak on wyglądał, ten sprawca. To już jest pytanie, które moim zdaniem szło za daleko. Nasza rozmówczyni albo nam sama o tym powie, albo nam nie powie. I to trzeba uszanować.
Mam wrażenie, że to jest właśnie taki aspekt pracy reportera, który musi sam zadecydować, co jest do zapisania, a co nie, i których właśnie pytań nie zadawać i jak tą sytuację przeprowadzić. Ja się również chciałam zapytać, czy jest jakaś taka historia, która pomimo zakończenia i załóżmy wydania książki i jakby domknięcia reportażu, dalej zaprząta pańskie myśli i gdzieś tam się tli, na przykład w kontekście jakiejś kontynuacji kiedyś albo w jakimś innym aspekcie, czy jest coś takiego, co dalej pozostaje u pana w myślach?
Pracowałem z ofiarami ludobójstw, z ludźmi, którzy ocalali z ludobójstw w Bośni, w Rwandzie i w Kambodży. Teraz, kiedy są media społecznościowe, kiedy możemy się bardzo łatwo kontaktować, będąc na dwóch różnych kontynentach i w różnych strefach czasowych, kontaktujemy się właśnie, rozmawiamy ze sobą, wiemy, co się dzieje dalej, nie zrywa się tych kontaktów tak jak kiedyś. I wydaje mi się, że czasem mam taką myśl, że w tych miejscach, w których byłem i w których dokumentowaliśmy te straszne traumy, to wróci. To wróci i ja będę czuł się w obowiązku pojechać tam w epicentrum kolejnej przemocy i będę musiał postarać się wydobyć stamtąd bohaterów moich opowieści. No na szczęście tak się jeszcze nie stało, ale ta myśl mnie prześladuje czasem i to oznacza, że ci bohaterowie oczywiście są cały czas w moich myślach. Wszyscy się starzejemy i różne osoby, kiedy pracowałem w Sarajewie, w Srebrenicy na początku lat 2000 i wcześniej, dziś są o 30 lat starsze. Ja też jestem o 30 lat starszy. Ci ludzie odchodzą. Ja się o tym dowiaduję. Moi bohaterowie, bohaterki moich opowieści żyją i potem jak wszyscy umierają. I na przykład miałem taką wiadomość z Filipin, z Manili, że bohaterka główna mojej książki Eli Eli, Josephine Vergara, zmarła. Całe jej życie było udręką, o czym piszę w książce. I w końcu ta udręka się skończyła. I właściwie pomyślałem sobie, może to dobrze, że już ona się nie męczy, że nie musi znosić tego cierpienia w tym syfie slumsów, wśród robali, w upale, w chorobach. Ale przykro mi się oczywiście zrobiło.
Chciałam również zapytać, co pan najbardziej ceni w tej pracy i jakie jest największe wyzwanie jednak, które idzie z karierą reportera?
Najbardziej cenię sobie wolność. Jestem sobie sam szefem, sam decyduję o tym, co piszę, kiedy piszę, jak dokumentuję. To oczywiście może zostać zaakceptowane bądź odrzucone przez mojego wydawcę, którym jest teraz Wydawnictwo Literackie. Na szczęście tak się dzieje, że nie jest odrzucane, tylko jest akceptowane. Więc robię swoje i oczywiście, że konsultuję, że zgłaszam pomysł swojemu wydawcy i mówię, chcę napisać o tym książkę. Ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby powiedzieli, że nie są czymś zainteresowani, więc jestem z tego powodu bardzo zadowolony i wdzięczny. Zawsze wyzwaniem największym jest drugi człowiek, który niesie czy przynosi ze sobą opowieść i kontakt z tym człowiekiem powinien być w jakiś sposób owocny, w sensie, żeby go nie zmarnować, nie zepsuć czegoś. Chcemy się od niego czegoś dowiedzieć, chcemy o nim napisać, ale też nie chcemy go skrzywdzić. No chyba, że piszemy o jakimś doraniu, to specjalnie nie dbam o to, czy go skrzywdzę, czy nie. To jest cały czas stąpanie po chodzenie po linie i po kruchym lodzie. I zawsze trzeba ważyć słowa. Pewien spontan jest chyba tutaj jednak może nie wykluczony w tych relacjach z bohaterami, ale nie jest to coś, co stale towarzyszy w mojej pracy. To już bardziej nawet w pisaniu mogę sobie na coś pozwolić, ale w kontakcie z innymi ludźmi, z ludźmi, którzy dają mi swoje opowieści, muszę bardzo uważać, żeby ich nie zranić, żeby też nie zmarnować tego kontaktu. Więc myślę, że drugi człowiek zawsze jest najtrudniejszą sprawą dla mnie. który zawsze jest tajemnicą.
A czy było coś, co zaskoczyło pana w karierze reportera względem tego, jak sobie ją pan wyobrażał jako młody chłopak?
Chyba nie. Zaskakują mnie różne historie. No na tym to polega, że reporter powinien zajmować się tylko tymi sprawami, które go dziwią, które go prowadzą początkowo nie wiadomo dokąd. I ta droga, reportaż taką drogą, która jest kręta, wyboista, ale przez to ciekawa, czasem męcząca, trudna, czasem pod górkę, czasem z górki. Dobrze, jak jest pełna zaskoczeń, to dobrze robi tekstowi reportażu. Natomiast nie, no ja zawsze wiedziałem, że to jest zawód, który wymaga pracy ciężkiej i pracowitości, pewnej odporności psychicznej, pewnej dyscypliny, nawet dużej dyscypliny, zwłaszcza jak się nie pracuje na etacie w redakcji, bo pisanie, dokumentacja i pisanie, może zwłaszcza pisanie, jest trudne i najchętniej to pisanie bym odłożył na jutro, na pojutrze, na za miesiąc.
A czy ma pan takie momenty, w których to pisanie nie przychodzi? Bo ja na przykład mam tak, że bardzo ciężko jest mi pisać na zamówienie i zazwyczaj jak już piszę i uznaję to za jakkolwiek dobry materiał do czegokolwiek, to są takie momenty, że to do mnie przychodzi. Często przeżywam tą historię przez jakiś dłuższy czas, robię sobie taki własny, personalny reportaż, ale on jakby spływa trochę w postaci weny, trochę w postaci momentu i troszeczkę nie umiem go rozłożyć właśnie w kontekście zawodowym wykonywania.
No oczywiście są takie momenty, w których pisze się łatwiej, a takie momenty, i takie momenty, w których pisze się trudniej, albo wcale się nie chce pisać. U mnie się zwykle wcale nie chce pisać, ale wydaje mi się, że kiedy już piszemy książkę, to trzeba ją po prostu pisać. To znaczy, że ja sobie nie daję czasu na to, żeby dzisiaj nie mam ochoty, dzisiaj jestem zmęczony. No, może czasem raz na 10 czy 20 dni, ale generalnie jak już piszę, no to piszę, to nie staram się, znaczy nie unikam tej pracy, czyli siadam do pracy, tak powiedzmy, koło przed południem i kończę przed północą, z małymi przerwami na jakieś jedzenie. I piszę, no i raz jeden dzień mam bardziej efektywny, drugi dzień jest mniej efektywny, ale jakoś posuwam tę pracę do przodu, a jak już bardzo nie mogę pisać, to czytam. Zawsze są jakieś książki, jakieś źródła, które jeszcze do końca w zasadzie pisania czekają na przeczytanie, bo jeszcze nie zostały przeczytane, a mogą wnieść coś nowego do tekstu. No oczywiście jak korzystamy z tych źródeł, to podajemy z jakich. No.
Tak. Jeszcze a propos tego, że jednak jesteśmy na festiwalu literackim, chciałabym zapytać, jaka jest jedna książka, może dwie, może trzy, może cztery, może seria, ale może jedna książka, jaką by pan polecił każdemu? Albo taka książka, która w pańskim życiu może zmieniła najwięcej, albo jest ciągłą inspiracją, albo pan dalej w niej odnajduje nowe rzeczy. Jakaś taka ikona.
Trudne pytanie. Wiele jest chyba takich książek, ale jak miał wymienić jedną, to może bym wymienił, ze względu na urodę języka, to czytałem w znakomitym przykładzie Małgorzaty Szczurek, książkę Tahara Benjelluna. To jest Marokańczyk piszący po francusku, chyba mieszkający też we Francji, która po polsku nazywa się To oślepiające nieobecne światło. Jest to jedna z piękniejszych powieści, jakie czytałem. I w przekładzie polskim jest to tak piękny język, tak barwny i tak przekazujący wiele między słowami. To, co mi się zawsze podoba w literaturze, także w literaturze faktu, może właśnie w reportażu to jest trudniejsze niż w prozie fikcjonalnej, to, co jest ukryte pomiędzy wierszami, pomiędzy słowami, to, co nie jest napisane wprost, wydaje mi się i tajemnicą literatury, także literatury faktu, czyli to, co jest napisane między słowami, między wierszami, niepowiedziane wprost przez autora czy autorkę, wydaje mi się najciekawsze, czyli takie pole zostawione czytelnikowi do interpretacji. Pewnie najwięcej takiego pola zostaje oczywiście poezja, ale proza również i fajnie, jeśli uda się tak zrobić w reportażu, żeby nie dobijać wszystkiego deską, tylko żeby zostawić pewne pole do interpretacji czytelnikowi. Czasem sam reporter nie wie, jak coś zinterpretować. W związku z tym rysuje tę opowieść bardzo cienką kreską, żeby sobie czytelnik sam wyinterpretował, co tam takiego się stało między tymi ludźmi, czy tym człowiekiem, a tym człowiekiem.
Ostatnie mam pytanie. To jak wybiera pan tematy? W kontekście tego, czy one jakoś spływają, nachodzą, czy to jest jakieś oświecenie, czy... Jak to wygląda? Jak wygląda praca nad wybraniem tematów do książek? Czy to są takie myśli, które się kłębią przez jakiś okres i pan po prostu decyduje podążyć ze którąś, czy czasem się może znajduje przy okazji? Jak ten proces znajdowania tematu na książkę, na reportaż wygląda?
No ja jestem dosyć spójnym autorem, w sensie takim, że moje książki wynikają z poprzednich moich książek. Czasem lubię zrobić jakiś odskok czy wyskok, jakim była na przykład moja książka Historia na śmierć i życie, która nie jest spójna z tym, co robiłem wcześniej i co robię teraz. Te tematy właściwie same do mnie przychodzą. Jak już się pracuje tyle lat w zawodzie reportera, to tych tematów, one się mnożą koło mnie. I ja sobie myślę, no ty jesteś fajnym tematem, ale nie mam dla ciebie czasu. Ty też jesteś fajnym tematem, ale też nie mam dla ciebie czasu. A dla ciebie może będę miał czas za pół roku. I za pół roku albo ten pomysł cały czas jest aktualny i świeży, albo uwiądł i już wydaje mi się jakimś bladym pomysłem i go nie robię. Zawsze temat musi współgrać z autorem, poruszać im jakieś osobiste struny, lęki, obsesje, nie wiem co jeszcze, jakieś emocje. Wtedy jest szansa na dobry tekst. A jeśli nie ma jakiejś wrażliwej strony, niekoniecznie dobrze oświetlonej, niekoniecznie w ogóle uświadomionej przez autora, no to nie będzie dobrego tekstu. Więc czasem to jest, oczywiście, że to jest na poziomie racjonalnym wybór tematu, ale jest też taki poziom, jest taki też aspekt tajemnicy, że coś mi mówi, to jest temat, który, to jest coś, co ci będzie, co, przy czym się sporo napracujesz, ale czegoś się dowiesz, czegoś się nauczysz, coś o czymś nowym opowiesz ludziom i o czymś bardzo ważnym. Ja w ogóle uważam, że należy pisać reportaże tylko o rzeczach ważnych, ale to nie znaczy, że jestem jakiś serio, ale szkoda mi byłoby życia zawodowego na rzeczy nieważne. Gdybym umiał pisać jakieś rozrywkowe teksty, to pewnie bym od czasu do czasu napisał, ale dla odtrucia jakiegoś, ale tego nie umiem, w związku z tym trzymam się tej swojej wytyczonej drogi. Może kiedyś przeskoczę na jakąś inną drogę, równoległą albo prostopadłą, ale na razie no, świat jest taki, że robię to, co robię i dzisiaj pracuję w Ukrainie, potem chyba też będę pracował w Ukrainie, bo Ukraina wydaje mi się tematem, czy rzeczy, które tam się sprawia, które tam się dzieją i dramaty, i tragedie. To jest studnia dla reporterów. Niestety jest to studnia bez dna w tej chwili. I trzeba to zapisywać. Trzeba to opisywać. Zawsze reportaż zrobi to najlepiej, najdokładniej. Zwróci uwagę na takie sprawy i takie strony tych zdarzeń, na które nie zwróci uwagi dziennikarz newsowy, czy nawet historyk, który będzie po to sięgał, nie zauważy w tych źródłach, które tworzymy teraz, tak wiele, jak zauważy w reportażu. W związku z tym my jesteśmy od zapisywania świata i od oświetlania tego, co na tym świecie jest mroczne, ciemne. Chyba na okładce Piania kogutów, płaczu psów napisałem, że, czy wydawca wziął to z jakiejś mojej wypowiedzi, że mrok jest naturalnym środowiskiem reportera, nie oświetlona scena i tylko mrok, żeby właśnie przyglądamy się temu, co jest ważne, ale ukryte w mroku. Z jakiegoś powodu ktoś to ukrywa, nie chce, żeby to było oświetlone. Lub tak się po prostu ułożyło, że to jest jakimś tabu albo... No ale zawsze człowiek rękę do tego przykłada, żeby o tym było ciszej, albo żeby to było troszkę niedokładnie oświetlone, niedokładnie opowiedziane. I reporter jest właśnie od tego, żeby wydobyć tę sprawę, czy tę opowieść z mroku i ją puścić dalej.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Rozmawiałam z Wojciechem Tochmanem i rozmowę prowadziła Krystyna Szpunt.
Super, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za czas.